Nazywam się Przemysław Gajos i jestem senior support managerem w LTTM. W perspektywie naszej agencyjnej za takie początki można określić rok 2010. Wtedy powstała pierwsza sieć wielokanałowa, jaką my obecnie jesteśmy. Wtedy to była sieć tworzona przez wydawnictwo Agora i właściwie od tego momentu można sobie tak zacząć myśleć o tym w perspektywie agencyjnej, tak, że większa grupa osób, powiedzmy większy biznes, zaczął patrzeć w stronę youtuberów, że tam znajduje się potencjał reklamowy i potencjał biznesowy. Kolejnym takim krokiem było powstanie LiveTube w roku 2013, bo właściwie od tamtego momentu mieliśmy w Polsce taką sieć, która rzeczywiście rosła najdynamiczniej. Też jeżeli chodzi o wszystkie wyniki, czy finansowe, czy marketingowe, rzeczywiście byliśmy tym numerem jeden, można to nazwać. I też jeżeli chodzi pod kątem liczby twórców, liczby przeprowadzonych kampanii, więc właściwie od 2013 do teraz jakby cały czas ta popularność youtuberów, jak także i influencerów w ogóle, nam cyklicznie rośnie. Na pewno gry komputerowe były czymś, co się rzeczywiście na YouTubie wybiło i właściwie ten rozwój rynku influencerów, jeżeli chodzi o influencerów gamingowych, cały czas się rozwija. Gaming już wyszedł trochę poza YouTube, natomiast rzeczywiście YouTube od początku wszedł długą drogę, jeżeli chodzi o tematykę. Wiadomo też, że na początku, jak i dalej popularne były na przykład kanały beauty łamane przez fashion, gdzie głównie twórczynie skupiały swoją uwagę na tych zagadnieniach.
Nazywam się Dominika Tuniewicz. W LiveTube zajmuję stanowisko influencer marketing managera. Jeżeli chodzi o określenie formatów filmów, czy lepiej zmieniać tą tematykę, czy target, z mojego doświadczenia tak naprawdę wszystko zależy od tego, jaki to jest twórca i to jest kwestia indywidualna, ponieważ jedni twórcy faktycznie czują się dobrze w jednym formacie, który polega na przykład na daily vlogach, a niektórzy wraz z rozwojem siebie, swojego kanału dochodzą do wniosku, że na przykład to jest moment na bardziej stonowane treści, czy pójście w innym kierunku. Tutaj takim dobrym przykładem jest Naruciak, który jakiś czas temu ogłosił na swoim kanale, że powoli będzie rezygnował z treści, które dotychczas publikuje, ponieważ potrzebuje rozwijać się trochę w innym kierunku.
Natomiast w tym momencie warto podkreślić taką dywersyfikację na content, po pierwsze rozrywkowy, oczywiście tutaj nie sposób nie wspomnieć o Frizie i jego ekipie, gdzie tak naprawdę oni gdzieś tam pokazując swój dom, swoje takie życie i tak dalej, jakby zapewniają po prostu rozrywkę. Wcześniej kanały rozrywkowe to byli bardziej abstrahuje, którzy nagrywali po prostu inscenizowane scenki czy tam gagi komediowe. Natomiast w tym momencie ta rozrywka jednak poszła bardziej w kierunku czegoś trochę bardziej rzeczywistego, trochę bardziej autentycznego. Też warto zwrócić uwagę na takie pomniejsze kategorie twórców na YouTubie, tak? W tym momencie tak naprawdę mamy i agroinfluencerów i to naprawdę jest też rozwijająca się gałąź. Mamy influencerów wędkarskich, gdzie po prostu wędkarze sami doszli do tego, że mogą nagrywać content i docierać do swoich odbiorców. I tak naprawdę w tym momencie nie ma takiej kategorii działalności ludzkiej naszej, która nie byłaby w jakiś sposób reprezentowana na YouTubie.
Piotr Celiński, profesor w Katedrze Teorii Mediów, Wydział Dziennikarstwa i Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Oczywiście, że jest to fragment wielkiej wojny odbywającej się na wielu poziomach, bo z jednej strony mamy wojnę w takim sensie biznesowym, to znaczy stare korporacje medialne kontra nowe korporacje medialne. To są wielkie pieniądze i olbrzymie wpływy i olbrzymie też potencjały wzrostu. Przy czym właśnie na przestrzeni tych 10-15 lat ta historia miała różne oblicza, bo były takie momenty, kiedy właśnie te stare korporacje, stare firmy medialne próbowały za wszelką cenę kupić, wykupić to, co się dzieje w internecie, inwestować tam i to się w sporej części udało. A z drugiej strony te wszystkie nowe biznesy z ich wizjonerami typu Elon Musk, typu ludzie, którzy zarządzają Apple'em, czy ludzie, którzy zarządzają Twitterem, no oni widzieli swoje miejsce w tej przestrzeni bez tych starych naleciałości, bez starych biznesów. Ci, którzy oglądają telewizję, doskonale pamiętają i wiedzą, że tam można co najwyżej kliknąć, żeby zmienić kanał. No troszkę się pobawić jeszcze z odbiornikiem, ale niespecjalnie można cokolwiek zrobić samym przekazem. Natomiast w nowych mediach, szczególnie w tych społecznościowych, na bieżąco reagujemy, wciskamy lajki, szerujemy, hejtujemy i to daje nam poczucie odrobiny sprawczości, a na pewno jest tej sprawczości więcej niż w przypadku starych mediów.
Generalnie według badań czy prowadzonych przez Centrum Opinii Społecznej osoby, które spędzają czas w internecie, to jest największa grupa osób młodszych, tak około do 34 roku życia, więc na pewno pod kątem treści, które trafiają do odbiorców, osoby młodsze są zdecydowanie bardziej podatne na ich wpływy. Natomiast przyznam szczerze, że to też jest tak jakby kwestia indywidualna, ponieważ w zależności od tego, jakich treści poszukujemy, są twórcy, którzy tworzą tylko i wyłącznie treści skierowane bardziej do starszej widowni. Są też twórcy właśnie tak jak ekipa, które gromadzą wokół siebie młodszych odbiorców, więc tak naprawdę wszystko zależy od tego, jaki mamy cel w przekazie i współpracy i na tej podstawie można odnosić się do tego, czy lepiej będzie je skierować do młodszej czy do starszej widowni.
Jeśli rozmawiamy o powodach, dla których młodzi ludzie akurat pchają się bardziej do tych nowych mediów niż do starych, to bym powiedział, że z jednej strony to wcale nie jest tak oczywiste, bo wciąż oglądanie telewizji i te stare zawody typu kino mają się całkiem nieźle i być może pogłoski o ich śmierci są przedwczesne, ale z drugiej strony zawsze to jest chyba tak pokoleniowo, że młodzi ludzie podążają w te miejsca, w których nie ma starych ludzi, w których mają poczucie, że będzie to coś takiego, co będzie charakterystyczne tylko dla nich. Szukają miejsc dla siebie, a niekoniecznie chcą powielać wzorce z przeszłości. I to jest, myślę, jedna z sił napędowych, która popycha ich w te nowe platformy.